RKK. Przełącz się na kulturę.
Ze mną w studiu jest już doskonale Państwu znana gościni, psycholożka, psychoterapeutka pani Lena Czernecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
Czyli rozpoczynamy nasze rozmowy na obecne czasy. Tutaj postawię taki pytajnik, duży pytajnik, bo właśnie czy na obecne czasy rozwikłamy tę zagadkę, ale tak naprawdę ja Państwu zdradzę trochę kuchni. Zaczęłyśmy się swego czasu zastanawiać, czy wciąż istnieją sekty. No bo jeżeli pamiętamy lata 90., to byliśmy bombardowani w zasadzie opowieścią o tym, że giną ludzie, że trzeba wyciągać nastolatków i nastolatki z sideł i z paszczy satanizmu na przykład, że znajdujemy jakieś ślady po nie wiadomo jakich działaniach sekt, od ognisk przez ślady na ścianach. No ale to wszystko było wywołane jakimś niepokojem, potencjalnym zagrożeniem na przykład spożywania narkotyków, czy w ogóle jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych. No i teraz nagle mamy ten XXI wiek. No i takie pytanie, które nam się najpierw pojawiło, to czy sekty wciąż istnieją?
Tak, istnieją i mają się całkiem dobrze. I ja mam taką propozycję, żebyśmy przyjęły wspólnie w naszej rozmowie, że używając słowo sekta, będziemy mówić o grupie takiej psychomanipulacyjnej, która podporządkowuje sobie grupę członków przez stosowanie różnych technik manipulacji, a przynależność do tej grupy niesie za sobą negatywne skutki psychiczne, fizyczne, społeczne, a niekiedy nawet finansowe.
Dobrze. Taką mamy definicję też dla państwa. Tak. Będzie nam się lepiej nawigowało.
I teraz to, co jest ważne, że sekty wciąż istnieją, funkcjonują. Jest kłopot ze statystyką, ponieważ nie ma takich jednoznacznych statystyk. Ja się wspieram raportem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który mówi, że jest ich co najmniej ponad 300 tysięcy, ale może sięgać również do miliona osób w Polsce, które są w sektach.
Nieprawdopodobna liczba.
Tak, no to mamy...
To mamy odpowiedź.
Mamy odpowiedź, tak. A na świecie może istnieć nawet 22 tysiące różnych sekt. Także to jest spora grupa. I taką cechą współczesnych sekt jest to, że jest bardzo silna struktura władzy. Zawsze na czele jest jakiś dominujący lider, który głosi dobro absolutne. Jak sobie przyjrzymy, jakie są klasyfikacje sekt, no to zawsze ten guru jest niedostępny i głosi prawdę objawioną. A jeżeli ktokolwiek podważa tą prawdę objawioną, to się musi liczyć z bardzo dużą karą, gdzie najmniejszą karą jest ostracyzm i wydalenie z grupy i wykluczenie. Tak. Oczywiście techniki wpływu psychologicznego, które mają na celu podporządkowanie członków, czyli manipulacja umysłem, no i izolacja. Taką znamienną cechą sekt jest to, że ogranicza kontakty z rodziną, z osobami spoza grupy.
Czyli takimi, które ewentualnie mogłyby zdroworozsądkowo, nazwijmy to, wpływać w kontrze
Dokładnie.
Do...
Natomiast na gruncie polskiego prawa pojęcie sekty nie istnieje. Gdybyśmy mieli się zastanawiać nad polskim prawem i jak ono się ma do sekt, to musimy od razu się przyjrzeć temu pod kątem kryminogennym, czyli patrzeć na takie sekty, które faktycznie są powiązane z można powiedzieć, że te sekty mają jakieś bardzo negatywne działanie i bardzo często jest tak, że w tych grupach jest rozbieżność między celami deklarowanymi, a takimi celami realizowanymi i ukrywane są normy przed takim światłem społecznym, które w jakiś istotny sposób regulują życie członków. Jak będziemy mówić o przykładach, to na polskim gruncie na przykład to, co jest deklarowane, bardzo często dotyczy takich sekt, nie wiem, terapeutycznych, psychoanalitycznych, rozwojowych. I to przepięknie brzmi, jak się wejdzie na hasła tantra serca, tak? To tam można powiedzieć, że jest jakaś obietnica rozwoju.
Właśnie chciałam powiedzieć, że obietnica to jest słowo klucz, prawda?
Tak, to jest słowo klucz. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz, ponieważ te sekty destrukcyjne, one naruszają prawa człowieka. I to jest bardzo istotny aspekt. Te, które podlegałyby właśnie jakiemuś aspektowi prawnemu. I tam jest jakby takim najważniejszym kryterium jest stopień zagrożenia badanej sekty na manipulację umysłem. Czyli te osoby, które, no bardzo często słyszymy o takiej sekcie słynnej, religijnej, która mocno wpływa na na funkcjonowanie ludzi, to są te wszystkie sekty kościół, na przykład scjentologiczne, tak?
No tak. I zwłaszcza, że tam wchodzą duże pieniądze i tak. Osoby, które znamy, dokładnie. Które są ambasadorami, apostołami, nawet
apostołami,
nie wiem, jak to określić.
Tak, dokładnie, tak. I teraz bardzo silna jest tendencja do manipulowania, do kradzieży tożsamości i bardzo często jest też tak, że osoby zmieniają swoje dotychczasowe wszelkie zachowania i żeby to osiągnąć, to osoby, które są w sekcie, używają wszelkich metod, łącznie takich najbardziej niedozwolonych, które nie mają prawa wyjść na światło dzienne.
Czyli rozumiem, że możemy myśleć też o zastraszaniu.
Tak, o zastraszaniu, o bicia, o używaniu siły, przemocy fizycznej, psychicznej, gaslightingu. Tutaj mamy całe spektrum różnych sposobów, żeby odebrać człowiekowi godność i samostanowienie.
Ale z jakiegoś powodu
ludzie
decydujemy
się. I to jest niesamowite, prawda?
No właśnie, bo to jest zawsze taka wątpliwość, kiedy rozmawiamy nawet w grupach koleżeńskich czy przyjacielskich, no wciąż się pojawia to pytanie, czy ty byś w ogóle poszedł? Przecież my wiemy, że to nie jest dobre.
Tak, znaczy to ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że jest jedna bardzo ważna rzecz. Jest taka badaczka, która się nazywa Amanda Montel i ona napisała taką książkę Idź za mną, język sekciarskiego fanatyzmu. I Montel stawia takie cztery powiązane ze sobą tezy, że przede wszystkim sekta to sposób organizacji naszego życia. I te osoby, które nie mają rozbudowanej w sobie jakiejś takiej niezależnej osobowości, będą szukać tych, do których się mogą podłączyć i którzy będą im mówić, jak mają żyć. I to jest jakby poniekąd odpowiedź na pierwsze pytanie, kto jest. Po drugie, w każdym przypadku podstawowym narzędziem kreacji świata takiej sekty jest język. Więc to, w jaki sposób ona będzie werbować członków, też będzie miało znaczenie. I ważne jest to, że w tym języku jest obietnica. Zawsze jest jakaś obietnica czegoś, że spotka nas coś lepszego. Albo pod względem społecznym, albo pod względem jakiejś takiej elity, czyli elitarność jest też.
Dołączysz
do jakiejś grupy, tak. Natomiast trzecim punktem odniesienia zawsze pozostaje religia, dlatego że każda sekta, także ta ekonomiczna czy sportowa, ma charakter parareligijny. Zawsze się wyznaje jakieś
idea,
wierzenie w coś, jakaś idea,
coś.
Wartość, tak? I bardzo ważna jest czwarta konkluzja, że im mniej zdrowej religii, tym więcej wokół nas jest sekt, ale też nie tylko tych religijnych. Czyli tak naprawdę człowiek jest istotą społeczną i my poszukujemy jakiejś zbiorowości, w której się możemy podłączyć do jakiegoś wspólnego dobra.
A mogłabym prosić o wytłumaczenie tego pojęcia zdrowa religia, bo zdrowa to znaczy jaka?
No, zdrowa religia to taka, która nam nie zabiera tożsamości, która, można powiedzieć, nie wpływa negatywnie na nasz umysł. Czyli jakbyśmy sobie przyjrzeli się różnym religiom, to taka religia, która nam daje przede wszystkim jakiś aspekt rozwoju duchowego, ale nie wpływa manipulacyjnie na naszą tożsamość, nie zabiera nam, nie ogranicza naszych wolności, praw wolności, tak bym powiedziała, tak? Nie decyduje o tym,
na przykład, gdzie przebywamy.
Gdzie przebywamy, z kim mieszkamy, gdzie chodzimy do pracy. Ja bym powiedziała, że tutaj aspektem jest wolność, takim czynnikiem. I nie chcę wchodzić teraz w dyskusję, która religia jest zdrowa,
w ogóle
to jest,
nie proszę o to
tak,
wskazanie.
Ale bardziej natomiast chodzi o to, że my potrzebujemy wierzyć. Myślę sobie, że w ogóle o tym możemy zrobić osobny podcast.
Tak.
Ale ta niezdrowa religia to jest ta, która manipuluje naszym umysłem, która nas izoluje od naszych związków społecznych i która bardzo destrukcyjnie wpływa na naszą psychikę. To tak chyba najbardziej ogólnie. Natomiast współczesna forma sekciarstwa może obejmować różnorodne grupy i Amanda Montel stawia taką tezę, że na przykład w Stanach formą sekciarstwa są kluby fitness. Tam ludzie, którzy odeszli od kościoła, uprawiają w maniakalny sposób crossfit, ponieważ przychodzą i mają też, tam jest bardzo podobna struktura, tak? Oni mają jakiś cel, tak? Należą do elity, wymieniają się dobrymi praktykami tak zwanego zdrowego życia, ale pod spodem idzie tak naprawdę, chodzi o to, żeby kupować określone suplementy, tak? Ale też programy marketingu wielopoziomowego mają charakter sekty, czyli tak zwane Amway, MLM-y, to jest sekta.
No tak.
New Age jest sektą. Sekciarstwo jest spektrum. Tak? Czyli ważne jest, żeby zobaczyć, że tutaj mamy do czynienia z różnymi zachowaniami, ale tak naprawdę jak jest jakaś idea, co do której się podłączamy i ona wyklucza i bardzo mocno nas antagonizuje wobec innych możliwych działań, to tutaj już jest ten charakter sekciarski. Tak? Czyli izoluje nas tak naprawdę od zdrowego myślenia i zabiera nam autorefleksję.
Ja się już boję. Wiedziałam, że ta rozmowa będzie mnie wypłaszać. Tak. Ale podrążmy w tej decyzji o dołączeniu. Tak. Bo kiedy powiedziała pani, że są to osoby, które poszukują, czy chcą się podłączyć pod pewną grupę, tak, czy chcą mieć zorganizowane życie, to jedno. Ale czy faktycznie jest taki profil, albo grupa wiekowa, albo płeć, która nas przybliża do tego, żeby być bardziej podatnym na przykład na tego rodzaju działania, tak, o których pani powiedziała?
Tak, ja sobie zadałam to pytanie i ja znalazłam jakby takie trzy cechy, dlaczego decydujemy się na dołączenie do tych wszystkich wspólnot, zgromadzeń, które nam odbierają wolność, ale jednocześnie i odcinają nas od rodzin, ale jednocześnie coś nam dają. Więc po pierwsze jest uwodzący głos założyciela. I już tłumaczę, o co chodzi, bo to jest jakby wspólna cecha tych wszystkich cech religijnych, pozareligijnych, psychoanalitycznych, rozwojowych. Tak? Nie ma znaczenia, czy jedziemy do lasu, bo wierzymy w to, że doświadczymy uzdrowienia, czy zapisujemy się do jakiegoś kościoła, tak? Czy wierzymy
mistrza,
w UFO,
jak rozumiem.
Potrzebujemy mistrza. I teraz to, co jest ważne, bo chciałabym przytoczyć tutaj dla naszych słuchaczy, że te dobrze znane sekty religijne, których założyciele na przykład doprowadzili do masowych samobójstw ich członków, bo to jest takie pytanie, jak to jest możliwe, żeby uwierzyć w coś, co spowoduje, że ja świadomie podejmę decyzję o masowym samobójstwie? Mm-hmm. Tak? To chcę przytoczyć Świątynię Ludu Jima Jonesa i Wrota Niebios Marszala Applewhite'a. I te obie historie zakończyły się tak, że w 78 roku w Johnstown w Gujanie w tak zwanym rozszerzonym samobójstwie zginęło ponad 900 wyznawców. 900 osób popełniło samobójstwo. A w roku 97, czyli już pamiętamy te czasy, na Rancho w Santa Fe w Kalifornii 38 członków Wrót Niebios, czyli grupy wierzącej w UFO i końcową zagładę świata, w ciągu 3 dni odebrało sobie życie w oczekiwaniu na statek kosmiczny, który miał ich zabrać na inną planetę. No i moje pytanie brzmi, co się takiego dzieje, że oni w to uwierzyli? I odpowiedź kryje się w języku. To znaczy i w głosie. Bo Applewhite używał miękkiego, ale stanowczego, takiego bardzo paternalistycznego tonu, ale przemawiał również długimi ciągami ezoterycznych tyrad kosmicznych, których kompletnie nikt nie rozumiał. I jeszcze używał do tego łaciny, czyli nie ma opcji, żeby ludzie go rozumieli, mówiąc po polsku. Więc ci pseudointelektualni wyznawcy czuli się elitą. I mamy odpowiedź na pierwsze pytanie. Ja się czuję elitą, bo ja mogę nie rozumieć, co ktoś do mnie mówi, ale jestem wybrany. Widzi pani, gdzie to jeszcze działa?
Nie. Nieprawdopodobne.
Tak. To jest jakby pierwsza rzecz. Czyli ludzie czują się wyjątkowi i zrozumiali, czują się zależni od lidera, ale i to, co jest bardzo ważne, że to życie poza tą grupą się wydaje niemożliwe. Dlatego ja oddam wszystko. Majątek, zostawię rodzinę, bo tutaj mam poczucie, że jestem kimś wyjątkowym.
Czyli co? Wybrany? Oświecony?
Oświecony, zrozumiany. Poza tym daje takie poczucie, że ja działam na rzecz jakiegoś wyższego ja. I tu się pojawia bardzo silny mechanizm dychotomii, czyli mam takie poczucie, że jesteśmy my versus ci inni gorsi.
Mm-hmm. Czyli też poczucie siły.
Poczucie siły, dokładnie.
Której być może, jak rozumiem, brakowało tak, w tym życiu poza, tak?
Tak, ale oprócz tego mamy jeszcze drugi czynnik, Ewangelia Sukcesu. Ewangelia Sukcesu polega na tym, że takie sieci jak Avon, Amway, Tupperware, inne rzeczy, jeżeli państwo się czują urażeni, to ja już tłumaczę. Bo to są sekty w takim kontekście, że one mają silną ideologię misyjną. Nie? Czyli można powiedzieć, że członkowie szanują swoich założycieli, bo szanują ich ze względu na ten spektakularny sukces ekonomiczny, który oni uzyskali, ale prawda jest taka, że bardzo często te konsultantki Avonu, Amwaya, one nie zarabiają jakichś spektakularnych pieniędzy, tylko sam fakt przynależności do takiej grupy daje poczucie, że ja jestem wyjątkowa i że osiągnęłam sukces, czyli ja się po prostu pławię w czyimś sukcesie.
No zapominając, że nie jest mój.
Dokładnie tak. No i oczywiście jeszcze mamy ten aspekt treningu w sanktuarium, czyli fitness się zamienia w, tak można powiedzieć, takie miejsce, gdzie my czcimy. Czcimy kult ciała, czcimy jakąś ideologię. Tam bardzo często to właśnie Amanda Mandel mówiła, że w tych wszystkich crossfitach są piękne hasła motywacyjne, które mają nas jeszcze bardziej wabić do tego, żebyśmy, broń Boże, nie odeszli. Że my jesteśmy ci lepsi wybrani, bo dbamy o zdrowie w taki sposób. I żeby było jasne, ja nie mówię o tym, żeby nie chodzić na siłownię. Sama na nią chodzę. Tylko chodzi o pewne spaczenie tej idei, która już zaczyna rządzić naszym życiem. Bo czym innym jest brać udział w maratonie i raz na jakiś czas trenować, a czym innym jest regulowanie swojego napięcia i stresu w ten sposób, można powiedzieć, w stanie ciągłym.
Czyli po prostu ten element, w którym podporządkowujemy swoje życie.
Dokładnie tak. I teraz jakbyśmy jeszcze mieli ostatni czynnik, to jest samotność. Czyli mamy uwodzący głos przewodziciela, mamy Ewangelię sukcesu i samotność. Człowiek jest stworzony do bycia w grupie.
No tak, człowiek jest zwierzęciem stadnym.
I teraz my naprawdę kiepsko znosimy samotność, a jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie mamy bardzo dużo niepokojów, bo klimat taki, można powiedzieć, socjopolityczny w tym momencie sprawia, że jest coraz mniej zaufania do instytucji, do kościoła, do, tak można powiedzieć, różnego rodzaju też firm farmaceutycznych. Jest takie powątpiewanie. No i pytanie, gdzie my mamy pójść? Więc szukamy jakichś grup, które nam dadzą jakąś ideę.
Plus, nie wiem, czy mam rację, więc pytanie, czy internet aby nie jest fantastycznym nosicielem?
Absolutnie, to chciałam powiedzieć. Rozwój mediów społecznościowych i spadająca liczba małżeństw oraz najwyższy notowany w historii cywilizacji zachodniej wskaźnik alienacji społecznej to są trzy czynniki, które powodują, że nas wręcz predestynują do tego, żebyśmy szukali jakiejś alternatywnej grupy dla nas.
To ja nas na chwilę zatrzymam i damy państwu odetchnąć i przeanalizować to, co państwo usłyszeliście. Zaraz z panią Leną Czernecką wracamy na antenę Radia Kraków Kultura, także proszę zostać z nami.
RKK. Przełącz się na kulturę.
Pani Lena Czernecka wciąż w studiu. No i rozmawiamy dzisiaj o takich grupach, które zabierają wolność i robią nam zamieszanie w życiu, tak to, że tak powiem, kolokwialnie określę. Natomiast przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, kto i dlaczego, więc zostańmy na chwilę w tym temacie. I zastanówmy się nad ludźmi, którzy decydują się na taki krok w jakimś momencie swojego życia być może.
Tak, no myślę, że wejście do sekty, jakiegokolwiek ona by nie miała charakteru, czy religijny, czy parareligijny, wiąże się z obietnicą lepszego życia. I to bym chciała, żeby bardzo mocno wybrzmiało, albo też odpowiedzi na jakieś egzystencjalne pytania. A ponieważ człowiek poszukuje sensu życia, jak to Viktor Frankl napisał w swojej książce, no to można powiedzieć, że to już jest pierwsze zagrożenie, bo każdy z nas w jakiś stopniu szuka przestrzeni, żeby sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, kim jestem, jakie mam znaczenie i jak sobie w ogóle poradzić z lękiem przed śmiercią. Nie? I sekty przyciągają, też oferując różne korzyści. I idąc po kolei, po pierwsze zapewniają nam wspólnotowość i przynależność. I to jest bardzo istotne dla osób samotnych, po perturbacjach jakichś życiowych, zagubionych, przeżywających kryzysy życiowe, tak? Czyli mamy pierwszą grupę. Od nastolatków po osoby dorosłe. Każdy ma swoje miejsce, tak? Można powiedzieć, że inny komunikat jest skierowany na przykład do studenta, który z założenia jeszcze nie ma swojej rodziny, a inny do osoby tam na przykład w kryzysie wieku średniego, a jeszcze inny do seniorów. Bo można powiedzieć, że nie ma jednego profilu osób, do których sekty kierują swój komunikat, ale inne rzeczy oczekują i inne rzeczy obiecują. tak? Druga rzecz to jest kwestia oferowania też takich konkretnych korzyści. Jak ktoś jest samotny, nie ma z kim mieszkać, to w takiej sekcie nie dość, że znajdzie osoby, z którymi będzie mógł porozmawiać, ale też dostanie darmowy posiłek, szkolenia, pomoc humanitarną. To jest bardzo konkretne. Dla przykład dla grupy seniorów to jest bardzo, można powiedzieć, takie uwodzące. Tak?
Czyli
nie
my będziesz się sam.
My się tobą zaopiekujemy, a szczególnie twoimi finansami. Organizują aktywności, wyjazdy na łono natury, dają jakieś zajęcia terapeutyczne, dają spektrum takiej oferty, która daje wrażenie, że my się jakoś rozwijamy. Tak?
Idzie ku lepszemu wszystko.
I przede wszystkim sekta obiecuje nam szybką odpowiedź na poczucie sensu życia, na osiągnięcie harmonii, dobrostanu, czyli coś, co wymaga od nas gruntownej pracy i zejścia do poziomu naprawdę podziemia, a tutaj osiągamy to, bo dołączamy. Tak, bo jesteśmy w tej grupie. I bardzo często też sekty posługują się atrakcyjnymi hasłami pod tytułem walka z niesprawiedliwością, budowanie lepszego świata. No generalnie całe spektrum różnych technik psychomanipulacji. Jeśli chodzi o charakterystykę jeszcze osób dołączających do sekt, to bardzo często osoby, które mają niskie poczucie własnego bezpieczeństwa i niską samoocenę, są bardziej podatni, czyli mówiąc po polsku, takie osoby, które nie mają zdolności do krytycznego myślenia i są bardzo zależne w opinii.
Czyli potrzebują lusterka, jak rozumiem.
Potrzebują lusterka i też, no tak jak powiedziałam wcześniej, przeżywają jakieś kryzysy, bo wtedy jesteśmy najbardziej mięciutcy, najbardziej zdatni, podatni na zranienia. No i też takie osoby, które są po jakimś właśnie rozwodzie, utracili
właśnie
bliskich.
Właśnie o to miałam zapytać, tak, że gdybyśmy miały podać jakiś przykład, który mógłby... On absolutnie nie musi, ale mógłby być taką sytuacją przyjemną dla osoby, która chce zwerbować potencjalną osobę do takiej wspólnoty czy grupy. No to będzie na przykład mężczyzna, który został zdradzony, stracił, nie wiem, dziecko na przykład, czy kontakt z dzieckiem, który poszukuje, któremu wszyscy mówią, sobie zacznij od nowa, spróbuj czegoś nowego. Tak. Bo przecież my trochę nieświadomie możemy też pomagać, prawda?
Dokładnie tak. I to jest jakby szukanie tej nowej alternatywy. Która nam daje jakąś obietnicę.
Znajdź sobie nowy cel.
Znajdź sobie nowy cel. Czyli można powiedzieć, że najbardziej uległy osoby na werbunek to są osoby na tak zwanym zakręcie życiowym. Czy to finansowym, czy ekonomicznym, czy miłosnym, czy psychicznym, ale też materialnym. Nie? Że, no właśnie, że ja gdzieś mogę zostać przez chwilę otoczony tą iluzją opieki i jakiegoś takiego wsparcia.
Czy mogłabym jeszcze na momencik wrócić do charyzmatycznych przywódców? Bo to jest taki wizerunek, który no właśnie wydaje się być taką integralną częścią opowieści o wspólnotach.
Tak.
Czyli, no bo to też jest kwestia nadużyć, prawda?
Oczywiście.
O których pewnie później będziemy też mówić.
Tak, dokładnie tak, tak.
Ale może to jest dobry moment, żeby się przyglądnąć tym, którzy znaleźli sposób na życie, no bo ci przywódcy, którzy potrafią omamić, rozrasta im się grupa wyznawców, potrafią przekraczać kolejne granice, cały czas trzymają jakąś ułudę tego, że im będziesz bliżej mnie, tym będziesz wyżej w hierarchii.
Dokładnie.
To jest trochę testowanie też, czasami droga przez mękę, mam wrażenie, pokaż jak bardzo się poświęcisz dla swojego przewodnika.
Tak, i znaczy ja myślę sobie, że to, co jest bardzo ważne, że tutaj oni bazują głównie na tym poszukiwaniu duchowości i jakiejś takiej samorealizacji. I że to jest taka mantra powtarzana. Nie ma znaczenia, czy to jest guru, który właśnie nas zaprasza do wyjazdu do lasu, tak? Czy to są te wszystkie sekty religijne czy parareligijne, ale ten aspekt psychoterapii, jakiegoś emocjonalnego uzdrowienia, ale też no, w tych sektach takich poza parareligijnych albo w ogóle niezwiązanych z religią, bardzo często się odwołuje do holizmu. Do tego, że my żyjemy w takim świecie, prawda, konsumpcyjnym, a jak przyjdziesz do nas, to ja ci pomogę połączyć twoją duszę z ciałem. I na przykład najczęściej się właśnie odnosimy wtedy do jakichś wybranych aspektów uznanych filozofii, jak na przykład buddyzm. Nie? Jakbyśmy zobaczyli, weźmy na przykład tantrę serca. Tak? No bo pewnie idąc do przykładów, to fajnie by było się zastanowić, dlaczego tantra serca ma rację bytu. No, generalnie tantra jest specyficznym sposobem rozumienia relacji z Bogiem. Sama w sobie można powiedzieć, jest taką ideą integralności, połączenia się z pierwiastkiem żeńskim. Dlatego w tantrze serca takim dosyć istotnym aspektem jest kwestia związana z naszą seksualnością i połączeniem się. Ale wypaczona forma tantry serca, która, znaczy tantry, która na przykład ma odzwierciedlenie w takiej grupie tantra serca prowadzona przez małżeństwo Wiśniewskich w Polsce, gdzie oni zaczynali od grup takich, bardzo bym powiedziała, nakierowanych naprawdę na rozwój duchowy. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale założyciele są wykształceni w kierunku psychoterapii, ale też mają jakieś podłoże związane z zrozumieniem i integrowaniem właśnie filozofii wschodniej. Ale z jakiegoś powodu zaczęło się głośno robić o tantrze serca po słynnym artykule w Gazecie Wyborczej, gdzie świadkowie mówili o różnego rodzaju nadużyciach. No i teraz by można było zadać
takie
pytanie.
Ja dopowiem tylko, żeby może łatwiej było znaleźć tytuł tego artykułu, to Otwórz się na gwałt. I
tak,
on
no to jest
mówi
gruby artykuł.
Już tak, już sporo.
Więc generalnie dlaczego to ma rację bytu? No bo jeżeli ja obiecuję ludziom, że przejdziesz ze mną mityczną przygodę, tam były propozycje różnych praktyk takich opierających się na podróży bohatera, które są uznaną metodą psychoanalityczną, tak, integrowania cienia i persony. I wszystko to ma rację bytu pod warunkiem, że jest zrobione w takich warunkach higieny psychicznej. Ja nie byłam na tantrze serca, więc ja tylko mogę powiedzieć to, co znalazłam z opisu, właśnie z artykułów. I to, co mogę powiedzieć, to na co wskazują takie osoby, że jeżeli ja tam przyjeżdżam po to, żeby poszukać sensu, a potem się dowiaduję, że muszę coś sobie odjąć, muszę się czegoś wyrzec, na przykład zrezygnować z pracy, bo to był jeden z aspektów, który pokazał, że no, ta organizacja skręca w taką niekoniecznie dobrą stronę, bo prowadzący wymagali bezwzględnego uczestnictwa na przykład w jakichś tam określonych wyjazdach, które trwały określoną ilość czasu. I też w tej Gazecie Wyborczej powstało pytanie, kto sobie może na to pozwolić. Abstrahuję już od tego, że to kosztuje. Nie, więc pierwszą rzeczą jest to, że ta obietnica lepszego, głębszego rozumienia siebie ma też swoje koszty. Drugim takim ryzykownym zachowaniem w tej tantrze serca było to, że ja muszę zrezygnować ze swojej autonomii i dobrowolności. Czyli jak nie decydowałam się na jakieś praktyki związane z bliskością, z naruszaniem mojej cielesności, w ogóle tam słowo naruszanie nie istniało. To znaczy, że jestem ograniczona, że jestem w jakimś oporze.
No, nie potrafię się wyzwolić.
I ja jako psychoterapeutka mam tutaj bardzo duży wykrzyknik, bo w psychoterapii gestalt z oporem się nie pracuje poprzez jego przełamywanie, tylko przyglądanie się, jaką stanowi, jaki jest powód, dla którego ktoś na przykład robi tak, a nie inaczej. Więc myślę sobie, że takie formy, gdzie ja już muszę zrezygnować ze swojej autonomii, na pewno nie są psychoterapią.
Dobrze.
To tak, żebyśmy mieli taką... I jeżeli ktoś mi mówi, że ja czegoś nie robię, to znaczy, że no właśnie, jestem tam oporujący, że psuję praktykę i że za to mi jakaś spotka kara, no to po prostu na pewno to nie jest coś, co nam działa pozytywnie na naszą psychikę.
A co zrobić w takim razie z badaczami? Bo wyciągnęła pani ten element, w którym założyciele mieli podwaliny do tego, żeby się osadzić w zasadzie w nauce.
Tak.
Mam wrażenie, że to jest dużo trudniejsze do rozpoznania,
jasne,
prawda?
Tak.
I ma się wrażenie, że jednak coś jest kontrolowane, czyli tak jak pani powiedziała,
no jest,
że
zaufanie.
Właśnie.
Jest zaufanie.
A to nie jest odosobniony przypadek. I jakby mamy, prawda, działania, które wciąż świetnie się trzymają.
Znaczy ja bym powiedziała tak, że Wiśniewscy nie prowadzili ośrodka psychoterapii, tylko jednak tantrę. I wracając do badań, nie ma naukowej podstawy, że tantra, która nawet ma te korzenie w tradycjach duchowych, nie ma żadnych solidnych badań naukowych, które potwierdzają skuteczność tych praktyk. Kropka. Wybrali sobie taką drogę, która nie jest poparta żadnymi badaniami, a to, że ktoś ma takie, a nie inne wykształcenie, no w pewnym sensie ja bym oczekiwała, że takie osoby będą pełniły taką funkcję, która, no bo to jest zawód zaufania publicznego, ale tantra serca nie jest udowodniona naukowo. No i to jest pierwsza rzecz. I osoby, które się chcą przeciwstawić manipulacji, no zadają pytania krytyczne i uruchamiają krytyczne myślenie. Czy to aby jest jeszcze w granicach rozwoju duchowego, czy to już jest jakiś rodzaj nadużycia?
No dobrze, proszę państwa, to jak zawsze chwila na oddech i przejdziemy do, wydaje mi się, bardzo współczesnych zagrożeń. I
przed nami szamani z Hellinger.
Dokładnie, czyli to, co rozgrzewa teraz, no mam wrażenie, że głównie internet i to, co tam się pojawia, ale to temu się będziemy z panią Leną Czernecką już za moment przyglądać. Proszę zostać z nami.
RKK. Przełącz się na kulturę.
Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. No i rozmawiamy o tym, co niepokojącego może być we wspólnotach i w grupach. A tak naprawdę trochę nas prowadzi hasło sekta. Był już temat tego, z czym to się je, kto jest najbardziej podatny na to, żeby dołączyć, jak możemy identyfikować przywódców i co powinno nam zaświecić czerwoną lampkę, kiedy myślimy w ogóle o wspólnocie szeroko pojętej. No i obiecałyśmy z panią Leną, że przejdziemy do tego, co obserwujemy teraz. Mamy jakieś słowa wytrychy, bo czy szamanizm jest wytrychem?
Może być.
Może być, może prawda?
Być, tak. Znaczy praktyki szamańskie, czyli wszystko to, co jest związane z jakimś bardzo często wyjazdem też grupowym, pod te praktyki szamańskie dość często się nam łączy to z jakimiś wyjazdami do lasu, rozbieraniem się do naga, z deprywacją sensoryczną, czyli pozbawianiem się jedzenia i picia. I teraz to, co jest ważne, że ta zasadność tych praktyk zależy od kontekstu kulturowego, bo jakbyśmy sobie przyjrzeli się rdzennym Indianom, to wszelkie progi inicjacji dla młodych mężczyzn i kobiet były związane z określonymi rytuałami. I to są w ogóle korzenie. I to jest głęboka taka praktyka, która ma swoje, oczywiście pełni jakąś funkcję społeczną, bardzo często też nadającą kontekst. To, co jest ryzykowne u nas, że my znowu wyciągamy pewne dla nas przystępne praktyki i taka deprywacja sensoryczna, czyli pozbawianie ludzi jedzenia i wody przez długi czas, bez tego całego kontekstu udziału wioski, która się gromadzi, która ma przyczynić się do tego, że tacy młodzi ludzie wystawieni na próbę swojego ego i z takim, że tak powiem, udziałem jakiegoś rytuału, no mogą skończyć w najlżejszym stopniu z odwodnieniem, albo wręcz, nie daj Bóg, osoby, które są w ogóle z jakimiś takimi zaburzeniami psychicznymi, z epizodami psychozy. Tak? Czyli to nie jest dla każdego i ważne, żeby wziąć pod uwagę kontekst, w jakim ja jestem i kto mnie prowadzi.
Ale rozumiem, że w takim przypadku możemy dopuścić osoby, znaczy możemy dopuścić do siebie taką myśl, że też nie wszyscy.
Oczywiście, że tak.
Jak rozumiem, tak. Oczywiście, że wspomniała pani rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Jasne, że tak. Czy Ameryki Południowej tak, w zasadzie też tak. W tym przypadku. Ale tak sobie myślę, że oczywiście, że ten kontekst kulturowy czasów jest bardzo istotny, ale zakładam, że nie musi być niedostępny. Tylko pytanie, co z nim robimy.
Jasne. To znaczy, generalnie chodzi o to, że szamanizm sam w sobie opiera się na holistycznym podejściu do człowieka. I to jest w porządku, tak? Czyli próbuje tymi wszystkimi aspektami zintegrować ciało, umysł. I to znowu jest bardzo potrzebne, szczególnie w naszej dualistycznej zachodniej kulturze. Tylko jeżeli ja właśnie będę wierzyć w skuteczność tych rytuałów i badania pokazują, że one mają poziom skuteczności podobny do placebo. Jeżeli ja w to wierzę, to będzie na mnie działać. Nie ma naukowych dowodów, które by potwierdzały, że wyjazd na tydzień do lasu i pozbawianie się wody, picia jakoś faktycznie przekłada się na duchową transformację w takiej perspektywie długoterminowej, ale na pewno daje poczucie ulgi. I tu mamy do czynienia z takim właśnie pojęciem katarzis, które też jest charakterystyczne w praktykach czy w ustawieniach Hellingera. Nie? Czyli krótkoterminowo ja się mogę poczuć dobrze, ale pytanie, czy długoterminowo, to jest to, czego ja szukam. No, badania pokazują, że praktyki szamańskie mają podobny efekt do placebo i to jest jakby ważna rzecz, żeby to zobaczyć, że nie ma znowu potwierdzonych naukowo badań, które by pokazywały, że no idę albo na praktykę szamańską, albo na psychoterapię, co wybrać.
Mm-hmm. No to ustawienie hellingerowskie, jak już padło, nazwisko.
To jest temat. Ulubiony temat, mm-hmm. Tak. Znaczy ja bym powiedziała tak, bo z ustawieniami hellingerowskimi jest tak, że przede wszystkim ja bym chciała bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest absolutnie żadna forma psychoterapii. I mówię mm-hmm. to z pełną świadomością, licząc się z tym, że być może ktoś potem skomentuje tą wypowiedź i będzie się odnosił do tego, że to jest jakaś absolutna bzdura. Natomiast to, co jest bardzo ważne, że Hellinger w swoim założeniu odnosił się do tak zwanego wiedzącego pola, czyli pola morficznego. I za tym jest naprawdę, można powiedzieć, że ustawienia Hellingera są bardzo popularne, dlatego że one nam obiecują, że my znajdziemy odpowiedź na nasze cierpienie w krótki sposób. Czyli wystarczy, że się przyjrzymy jednemu wydarzeniu z mm-hmm. przeszłości, bo na tym to polega, mm-hmm. że my idąc na takie ustawienia wchodzimy z jakimś dylematem i używamy pozostałych członków, którzy są reprezentantami naszej rodziny do tego, żeby rozstrzygnąć jakąś kwestię. No i moim zdaniem to dlatego jest to tak popularne, bo daje iluzję szybkiego znalezienia odpowiedzi na moje cierpienie.
Czyli w cudzysłowie pozbywanie się cierpienia na pstryknięcie palcem, jakkolwiek źle by to nie
brzmiało. Ja myślę, że ten psychologiczny populizm jest z tym związany. No bo tak naprawdę sporym nadużyciem jest uznanie ustawień hellingerowskich jako formy psychoterapii grupowej. I oczywiście ja mogę powiedzieć, że jest szereg artykułów na ten temat i są zwolennicy i przeciwnicy, co im pomogło, a co im nie, jakby niekoniecznie pomogło. Natomiast ważne jest to, że jakbyśmy się przyjrzeli temu, jak przebiega ten seans, to bardziej moglibyśmy powiedzieć, że ta metoda to jest taka bardziej iluzja grupowego spektaklu. Bardziej to przypomina mm-hmm. jakieś właśnie słowo ustawienia, tak? Czyli mamy tutaj dużo twierdzeń, które się opierają na myśleniu magicznym, tak? Prowadzący bardzo często poddają jakieś kontrowersyjne tezy, które mają być powtarzane przez te osoby, które są ustawione, po to, żeby doszło właśnie do takiego no jakiegoś wyzwolenia, tak, czy uznania jakiejś prawdy. Natomiast ta teoria pola morficznego, żeby było jasne, to ona jest opisana w literaturze. To nie jest coś, co sobie Hellinger sam wymyślił. Mhm. Natomiast sposób, w jaki to prowadzi, może być szkodliwy. I to, co jest bardzo ważne, że osoby w żaden sposób nie są weryfikowane pod kątem, nie ma żadnej formy weryfikacji, tak? Pod kątem zachowania, na przykład, nie wiem, impulsywności, kontroli popędów. Więc jest spore ryzyko, że ustawiany na przykład będzie w psychozie albo będzie miał zachowania agresywne. No i wtedy ja wychodzę naprawdę bardzo mocno poturbowana z takich ustawień.
To znaczy, ja rozumiem, że my się po prostu musimy też przyglądnąć i łączyć to tak. z naszym stanem zdrowia.
Absolutnie
bo,
tak.
W zasadzie wszystko, o czym pani teraz powiedziała, czyli na przykład to, że nie jemy, nie przyjmujemy tak. pokarmów, tak. to, że nie pijemy, to, że na przykład narażamy się na skoki temperaturowe, które bywają też nie do przewidzenia. No jeżeli tak. mówimy o rozbieraniu się i przesiadywaniu w lesie na przykład bez kontroli albo bez rozmowy wcześniej, co może się przydać. No, jest szereg różnych rzeczy, które tak. zakładam w takich sytuacjach tak. mogą się tak. wydarzyć.
Dokładnie tak.
I też przeważnie, no ja się też zastanawiam, czy mamy na przykład opiekę medyczną w takiej sytuacji. Czy
to jest dobre pytanie.
Prawda? Mhm. Czy jeżeli ktoś nas zaprasza mhm. i nawet może nam to wspaniale opowiedzieć i być może jesteśmy nawet pogodzeni z tym, że może to być chwilowa ulga. Czy tak. przepraszam, ale tak. czy jest z nami na sali lekarz?
No właśnie, to jest bardzo pytanie. Dobre pytanie. Mm. Tak, bo ja się mogę pojednać z jakimś członkiem rodziny, którzy dopuścili się zła, bo na tym polega cała ta idea mm-hmm. ustawień hellingerowskich i może dojść do wyrzutu bardzo silnych, tak, czyli do wyrażania swoich emocji, które były długo zablokowane, ale tak naprawdę to bardziej może przypominać z boku jakiś acting out, niż tak naprawdę naprawdę kompletny sposób takiego domykania figury, jak to się mówi w psychoterapii gestalt, tak? Czyli tak naprawdę przepracowania jakiejś traumy czy innych naszych trudności. I to jest bardzo ryzykowne. Ja nie słyszałam, żeby podczas takich ustawień ktokolwiek mówił o takim aspekcie dbania, czy właśnie no, opiece, gdyby się coś stało. Tak samo zresztą przy tantrze serca, to był jeden z zarzutów.
Że po prostu ludzie zostali trochę zostawieni
sami jak
osoby, sobie.
Że jak była osoba, u której się uruchomił epizod psychotyczny, to wręcz wsparcie szło w kierunku odczyniania zła, tak? Czy bardziej takich ezoterycznych rytuałów niż faktycznego wsparcia i dopiero po 2 czy 3 dniach była interwencja medyczna. No i to już na to warto zwrócić uwagę. Natomiast Hellinger to jest zbiorowa hipnoza, nie polecam. Nie polecam. Mówię o tym bardzo tutaj wprost.
W związku z tym, że goni nas czas, choć mam ochotę trochę zostać w temacie, ale może będzie jeszcze sposobność do tego, żebyśmy wróciły do poszczególnych wyzwań, które w zasadzie same przed sobą postawiłyśmy, wybierając ten temat. No dobrze, ale zamknijmy może trochę nadzieją, trochę lekcją.
Tak.
Czyli możemy się nie dać zmanipulować. Więc jak nie dać się zmanipulować?
No, przede wszystkim potrzebujemy mieć włączoną zasadę ograniczonego zaufania. I to zachowanie ostrożności wobec informacji, które otrzymujemy na temat jakiegoś fajnego wyjazdu, tego, co nam mówią znajomi, jak coś pochodzi z nieznanych źródeł, albo są bardzo takie spolaryzowane opinie, to warto zbadać, tak? Czyli zasady ograniczonego zaufania to po pierwsze. Krytyczne myślenie. Bo jeżeli nawet ktoś mi obiecuje jakąś, daje mi szybką receptę, no to warto się zastanowić, co się pod tym kryje. Tak? Czy to jest robione właśnie dla sławy i dla pieniędzy, czy tam jest motywacja króla Juliana, tak? Z epoki właśnie, to było z Madagaskaru.
Madagaskaru,
dokładnie. Wyznaczanie granic, bo osoby, które mają dobrze zbudowane granice i umiejętność do takiego samodzielnego, krytycznego myślenia, one nie pojadą. Znaczy nie dadzą się, bo nawet jak się znajdą w takiej grupie, gdzie będą praktyki, które mają znamiona grupy właśnie takiej sekciarskiej, to one z niej wyjdą. Będą się umiały sprzeciwić, nawet kosztem ostracyzmu, czy izolacji.
Czyli nie przekroczą pewnej niebezpiecznej
dokładnie
granicy. Nawet jeśli dostrzegą jakieś ryzyko, to będą w stanie
dokładnie
powiedzieć stop.
Tak. No i na końcu mamy jeszcze kwestia związana z edukacją o technikach manipulacji. I dobrze jest wiedzieć, że tych technik manipulacji jest bardzo sporo. Ja odsyłam naszych słuchaczy do książki i badań między innymi Cialdiniego, ale też ostatnio profesor Doliński z Uniwersytetu SWPS opracował taką bardzo ciekawą metodę, która mówi o tym, że większość Polaków wpada w pułapkę egotyczną. Czyli jeżeli ktoś nas prosi, kierując prośbę tym, że zwraca się do osoby inteligentnej albo praktycznej, to uwaga, proszę państwa, jesteśmy bardzo na to poddatni. Więc jak ktoś mówi, że na pewno taka inteligentna osoba jak ty będzie chciała uzdrowić swoją rodzinę. W związku z tym dołącz do nas, bo potrzebujemy osoby do ustawień hellingerowskich, to proszę, żeby się państwu zapaliło czerwone światło.
Proszę państwa, chciałabym powiedzieć, że wszystko w naszych rękach, ale statystyki pokazują, że właśnie jednak
W naszym umyśle.
Pani Leno, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Kolejny wspaniały temat. Mam nadzieję, że potrzebny nie tylko mnie, ale również państwu, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby się trochę ostrzec, trochę sprowokować do tego, żeby poczytać, poszukać informacji i edukować. To chyba wciąż jest po prostu jakieś zadanie edukacyjne przed nami, bo świat szaleje, dostęp do informacji jest taki, jaki jest. W związku z tym miejmy świadomość, że czasem trzeba się obronić.
Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
RKK. Przełącz się na kulturę.